Dziękuję, że zaprosiliście mnie, że mogę tutaj być przez te kilka godzin razem z wami. Będziemy gdzieś tam się pochylali na Boże Słowo i myślę, że coś dobrego będzie się działo w naszych głowach i w naszych sercach. Rozmawiałem kiedyś z takim starszym pastorem, który powiedział: uważnie obserwuj ludzi, którzy wsiadają w ostatnich ławkach. Dlaczego? Bo to najczęściej są ludzie, z którymi będzie najwięcej problemów. Kościele. Patrzcie, że to tam siedzi. To są ludzie, którym jest łatwo zniknąć ze wspólnoty.
Odzyskałem głos, tak?
Tak, chodziłem po tym piasku i obserwowałem też ludzi, którzy idą i tak myślę, że dużo uwagi czasu nam zabiera to, żeby dojść do różnych miejsc, nabierając jak najmniej piachu do butów, tak? I tak sobie myślę, że można znaleźć bardzo łatwe rozwiązanie tego problemu, po prostu chodzić boso. No i w ten czas moglibyśmy też zastosować słowo biblijne, które mówi, żebyśmy obmywali nogi jednym drugim. Nie widzę entuzjazmu. Ale pamiętam, byłem raz w takiej sytuacji z takim człowiekiem, który się nazywa Yonki Cho. To jest ten od tej książki Człowiek z nieba. I on napisał, i zresztą później to opowiedział, że takim momentem przełomowym było takie spotkanie liderów największych wspólnot tych kościołów chińskich, które no, liczą ponad 100 milionów ludzi, nie? Razem nawróconych. I powiedział, że był duży problem pomiędzy tymi przywódcami. Pewne rzeczy się zadziały w tym czasie tego reżimu komunistycznego i te rzeczy doprowadziły do pewnych podziałów między nimi. Ale powiedział, że momentem przełomowym było takie spotkanie, byli ze sobą przez 24 godziny i praktycznie to spotkanie już się takim fiaskiem kończyło. I w pewnym momencie przywódca największego takiego skrzydła chińskiego kościoła podszedł do drugiego przywódcy, ukląkł i zaczął myć mu nogi. I to, czego nie zrobiło gadanie prowadzone przez 24 godziny przez wielu ludzi, taki jeden prosty gest zmienił wszystko. Tak się ludzie spierają, przebijają, to jest bardziej biblijny, ale myślę, taka zasada gdzieś umycia nóg komuś, to sporo by mogła poustawiać, nie? W głowie i w sercu. No ale my już w sandałach nie chodzimy, nie? No dobrze. Dzisiaj zajmiemy się proroctwami biblijnymi. Otwórzmy Księgę Izajasza, 46 rozdział od 9 do 12, przeczytamy ten tekst. Księga proroka Izajasza. Ja sobie włączam zegar, żebym nie był oskarżany, że mowę przyciągnąłem. Co prawda nikt nie siedzi na piętrze i z okna może nie wyleci. Paweł nie jestem, więc miałbym problem z tym, żeby potem się coś dobrego zadziało z tym człowiekiem po takim wypadku. To co, mamy Izajasza otworzoną księgę? 46 od 9 wersetu. Szósty rozdział Księgi Izajasza, czytamy od 9 do 13 wersetu. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, z dawna to, co się jeszcze nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, z ziemi daleki męża, który wykona mój zamysł. Jak powiedziałem, tak to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. Słuchajcie mnie wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Przybliżyłem swoją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się i udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi mojej chwały. Pracę wzrok. My wiemy o tym, że Pan Bóg jest wszechwiedzący, wszechobecny, wszechpotężny, ale ten fragment, który przeczytaliśmy, podkreśla tę myśl, że Bóg jest tym, który zna przyszłość. Jestem Bogiem proroctwa, znam przyszłość, mam moc, by kontrolować to, co się wydarzy, zgodnie z tym, co powiedziałem, ogłasza Bóg. Tak się nam przedstawia. Jako Bóg, który kontroluje przyszłość. To ciekawe, że wierzymy i czcimy Boga proroctwa, a jednocześnie ignorujemy słowo prorockie. Żadna inna część Pisma Świętego nie jest tak zapomniana i tak niewłaściwie używana, jak wypowiedzi prorocze, które są zawarte w tej księdze, którą nazywamy Pismem Świętym. Od samego początku dziejów Kościoła już proroctwo było niewłaściwie używane i myślę, że dzisiaj, szczególnie gdy żyjemy na początku XXI wieku, również widzimy to, jak proroctwo jest niewłaściwie używane. Bardzo dużo się mówi o prorokach, że pojawiają się nowi prorocy, mają słowo prorocze, a jednocześnie jako chrześcijanie zupełnie zapominamy o proroctwach, które są obecne w tej księdze. Ekscytujemy się proroctwami, jakie są wypowiedziane przez takich samorodnych jakichś i samoczęsto namaszczających się proroków, a jednocześnie zapominamy o proroctwach, o których mówi ta księga. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest powołany nowo wybrany, mianowany biskup Kościoła. Dzieje się to w Kanadzie. Przychodzą żurnaliści, zrobią z nim konferencję prasową i pytają, w co wierzy ten nowo powołany biskup. No i on mówi, że nie wierzy w niepokalane poczęcie Jezusa, nie wierzy w cuda Jezusa, nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, nie wierzy w powtórne przyjście Jezusa. Są tak zdziwieni ci ludzie mediów, że pytają go o to, w co on wierzy. No mówi, za bardzo sam nie wiem, w co ja wierzę. Nie? Ja zacytowałem wypowiedź, mniej bardziej dokładnie, biskupa Kościoła, który został powołany. Kościoły się zaczynają posuwać do tego, zaczynają używać kampanii reklamowych, żeby przypomnieć ludziom, że jest taka instytucja jak Kościół. Dlaczego tak się dzieje? A dlaczego ludzie mieliby chodzić do kościoła, który naucza z księgi, w którą już sam nie wierzy? Dlaczego ktoś miałby chodzić do miejsca, w którym nauczają z księgi, w którą już sam nie wierzy? Może być tak, że chodzisz 10 lat do kościoła i ani razu przez te 10 lat nie usłyszysz o tym, że Jezus wraca na ziemię. Fascynujemy się bardzo różnymi rzeczami. Ale kiedy ostatnio słuchałeś kazania, zwiastowania o tym, że Jezus rzeczywiście wraca? Że jest blisko? Jeżeli tak się dzieje, to jest czyste, stuprocentowe odstępstwo od tego, co naucza Biblia. Często proroctwa biblijne są nadużywane przez nadmierne ich uduchawianie. Często ludzie mówią, chrześcijanie mówią, nie możemy tak dosłownie traktować tych fragmentów wypowiedzi prorockich, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. Tak, Biblię należy rozumieć tak, jak jest napisana, ale fragmentów mówiących o powtórnym przyjściu Jezusa nie możemy tak bezpośrednio interpretować i odczytywać tak wprost, dosłownie. Taki fragment z Księga Zachariasza 14:4 mówi coś takiego. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu. Taki 14-letni chłopak miał problem z tym tekstem, poszedł do pastora i mówi, jak on ma to rozumieć, nie? Pastor przeczytał kilka razy ten tekst i mówi, no nie za bardzo rozumiem ten fragment, ale jednego możesz być pewny, że na pewno nie oznacza on tego, o czym mówi. Nie można tego wprost zrozumieć. Musimy skończyć z takim uduchawianiem tekstów biblijnych i nadawaniem im nie wiadomo jakiego znaczenia, a nie odczytywania tego słowa tak, jak ono jest napisane. Człowiek, który się nazywa Henry Morris, jeden z najlepszych komentatorów ostatniej księgi Biblii, czyli Księgi Objawienia, powiedział takie zdanie, ja je zacytuję. Napisał komentarz do ostatniej księgi Biblii. Napisałem tę księgę, gdyż ludzie ciągle mi mówią, że Księga Objawienia jest trudną do zrozumienia. Mylą się. Księga Objawienia nie jest trudną do zrozumienia, ale trudną jest uwierzyć w to, o czym ona mówi. Gdy uwierzysz, wtedy zrozumiesz to, o czym ona mówi. I naszym problemem nie tyle jest to, że nie możemy zrozumieć tej księgi, ale po prostu jednym z pierwszych powodów jest to, że my w ogóle nie czytamy tej księgi. Trudno jest nam, dużo bardziej jest nam uwierzyć w to, o czym mówi ta księga, o rzeczach, które opisuje. I myślę, że to jest prawdą, to stwierdzenie, nie tylko dotyczącą Księgi Objawienia, ale również innych fragmentów Pisma. Myślę, że dużo by nam pomogło, gdybyśmy zaczęli mieć wiarę dzieci. Żebyśmy odbierali, czytali tą księgę, tak jak czytają ją dzieci. Abyśmy wreszcie zaczęli wierzyć, że ona mówi to, co mówi. Ja tak sobie podejrzewam, że ten, który nas stworzył, to wie, jak się z nami komunikować. Lepiej niż ktokolwiek inny. Nie muszę mieć doktoratu z hermeneutyki i z filozofii, żebym mógł rozumieć Słowo Boże. Jedyna rzecz, której potrzebuję, szczery, otwarty umysł i obecność Ducha Świętego, który by otwierał moje serce i mój umysł na treść Bożego Słowa. Bardzo często słowo prorockie, jakie jest zawarte w tej księdze, było nadużywane przez różnego rodzaju fanatyków. Są ludzie, którzy się specjalizują, kochają wręcz ustalanie jakichś scenariuszy, wyznaczanie jakichś dat. Każdy przejaw jakiejś nowej technologii od razu widzą to w kontekście końca świata i antychrysta. W każdym polityku, takim bardziej znacznym, znaczącym, wpływowym, już upatrują antychrysta. Gdy słowo prorockie jest właściwie wykładane, należycie wykładane, to zwróci ten wykład i to słowo twoją uwagę raczej na osobę Jezusa Chrystusa, niż cała twoja uwaga nie zostanie przekierowana na antychrysta, ani na inne żadne bezsensowne rzeczy, które są eksponowane przez ludzi, którzy szukają sensacji. Właściwy wykład słowa proroczego, który jest zawarty w Biblii, skupi moją i twoją uwagę na jednej osobie. Na Jezusie. Często dochodzą nas informacje o tym, że cała świątynia już w Izraelu jest przygotowana, kamienie są ponumerowane i w ciągu jednej nocy zostanie ona odbudowana. Herod Wielki się pracował nad tym ponad 40 lat, a oni w ciągu jednej nocy to wszystko odbudują i mają już ponumerowane. Poważni ludzie, którzy słyszą tego rodzaju stwierdzenia, takich fanatyków, na serio nie mogą traktować tego, co oni mówią. I wielu ludzi mówi, że nie chce mieć do czynienia z proroctwami biblijnymi, bo zostało im to zohydzone przez ludzi, którzy robią to, co robią, co przed chwilą pokazałem z tymi proroctwami. I to jest często pożywka dla fanatyków. Proroctwa biblijne często są ignorowane, lekceważone jako zbyt skomplikowane. Ale jeżeli poświęcisz czytaniu Słowa Bożego odpowiednią ilość czasu, będziesz otwarty na prowadzenie przez Ducha, zaczniesz to Słowo rozumieć. Zaczniesz je rozumieć. Niektórzy powiadają, że proroctwa biblijne są zbyt oddalone od naszych codziennych problemów. Pastorzy powiadają, ja muszę się zajmować w Kościele realnymi problemami. Relacji między ludźmi, narkomanią, alkoholizmem, relacjami w rodzinie. Nie mogę mówić o tak dużo czasu poświęcać temu, żeby mówić o tak rzeczach oderwanych od rzeczywistości, jak eschatologia, nauka o rzeczach przyszłych. To jest konkret. Tu i teraz są problemy. Trzeba się nimi zająć. Jeżeli przekonasz kogoś odnośnie dwóch rzeczy, to nastąpi kogoś. Jeżeli przekonasz chrześcijanina odnośnie dwóch rzeczy, które za chwilę wymienię, to bardzo dużo rzeczy poukłada się w jego życiu. Pierwsza z nich. To prawda, że Jezus wraca. I gdy to przejdzie z twojej głowy do twojego serca, to to bardzo dużo zmieni w twoim życiu. Gdy naprawdę będę miał świadomość, że Jezus naprawdę wraca. Że przychodzi. A druga rzecz to ta, że to może się zdarzyć w każdej chwili. Jeżeli naprawdę będę wiedział w swoim sercu i w swojej głowie, że Jezus wraca i że może to się stać w każdej chwili, gwarantuję ci jedną rzecz. Nie będziesz żył tak, jak żyłeś dotychczas, do dzisiaj. Jeżeli będziesz miał tą świadomość, że w każdym momencie może wrócić Jezus i naprawdę to robi, chce to zrobić, bardzo wiele rzeczy się zmieni w twoim życiu. I to zmotywuje do innego, świętego życia. Poustawia we właściwym miejscu to, co myślisz o alkoholu, narkotykach, o relacjach seksualnych. To uporządkuje twoje życie. Skończą się drobne przekręty, niedopowiedzenia, jakieś drobne kłamstwa. Jeżeli zaczniesz żyć ze świadomością, że Jezus wraca i może się stać to w każdej chwili, będziesz żył inaczej. Na każdą sferę twojego życia to wpłynie. Niektórzy powiadają, że prace są zbyt kontrowersyjne. Mówią, nie możemy tak dużo się zajmować tym, co Biblia mówi w kontekście proroctw i w samych tych proroctwach, bo to zaczyna dzielić chrześcijan, że oni już nie mogą być razem. To ich różni. Chcę, żebyśmy zapamiętali taką rzecz, że to, co wierzysz odnośnie proroctw, nie decyduje o tym, gdzie spędzisz wieczność. To, jakie masz pewne przekonania, rozumienie pewnych fragmentów pism prorockich, wypowiedzi prorockich, jak zawiera Pismo Święte, to nie decyduje o tym, gdzie spędzisz wieczność. Czyli to nie określa mojego i twojego przeznaczenia. I myślę, że nie ma wcale potrzeby, ani nawet niebezpieczeństwa, żebyś, gdy mamy taką otwartą postawę, żebyśmy się, że tak powiem, dzielili z tego powodu, że trochę w inny sposób rozumiemy pewne wypowiedzi prorockie. Sprawa proroctw często budzi kontrowersje, ale wcale nie musi tak być. Niektórzy powiadają, że nauczanie tego, co mówią proroctwa, jest zbyt przerażające. Część ludzi mówi, to, co mówią proroctwa odnośnie tego, co się wydarzy, jest zbyt przerażające, więc nie warto o tym mówić, albo nie należy o tym dużo mówić. Ludzie nie chcą słyszeć o antychryście, o plagach, o straszliwych wojnach. To jest zbyt przerażające. To zbyt duży niepokój wprowadza w nasze tu i teraz. Ten poukładany świat, który chcemy coraz bardziej poukładać i uczynić dla siebie bezpiecznym. A gdy jestem skonfrontowany z tym, o czym mówią proroctwa, to przeraża. Mam dobrą nowinę. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, to jedyną nowinę, jaką zawiera dla ciebie ta księga, to dobra nowina. Nie ma dla ciebie złej nowiny. Również odnośnie tego, co niesie dla ciebie przyszłość. To jest fantastyczna nowina. Jest również zła nowina dla tych, którzy odrzucają Jezusa i ci mają problem, jeśli chodzi o przyszłość i to, co Biblia mówi o przyszłości. Jak otworzymy ostatnią księgę Biblii, to jak się nazywa ostatnia księga Biblii? Tuż przed Mateuszem. Żeby łatwo znaleźć, bo mniej więcej wiesz, gdzie jest Mateusz, nie? Jak otworzysz Mateusza i obrócisz jeszcze tak z jedną kartkę w prawo, to natknąć się na ostatnią księgę Starego Testamentu. Trzeci rozdział księgi Malachiasza, 19 i 20 wers, czytamy. Oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. I dalej Pismo Święte powiada w wersecie 20. Nawet jeszcze nie dokończyłem tego 19. I spali ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, także nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. To nie brzmi zbyt optymistycznie, nie? Dzień, który pali jak piec, nadchodzi. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, tu jest w tym samym tekście zawarta dobra nowina. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwania jak cielęta wychodzące z obory. To samo wydarzenie, określone jako dzień, który pali jak piec, dzień Pana, dla jednych jest koszmarem, a dla innych ludzi jest jak momentem, w którym za chwilę wstanie słońce i zacznie się nowy dzień. Nie wiem, kto obserwował cielęta, jak wychodzą z obory. Czy ktoś miał cielaki?
Miałem.
Masz? Czy miałeś?
Miałem.
Miałeś cielaki.
Znaczy widziałem.
I cielaki bardzo nie lubią obory. Jak stara krowa to jest już jakoś tam przywykła, ale dla cielaków bycie w oborze to nie jest najlepszy pomysł na ich życie. I gdy tylko mają szansę, ta zagroda jest otworzona, te drzwi są otworzone, one mogą wyjść, to one szaleją, te cielaki. Nawet kopią w powietrze swoimi, nie wiem, ratice, tak? Mają cielaki? Tyle jest podekscytowania z tego powodu, że wychodzą z obory. I to jest obraz, który Biblia używa w kontekście wierzących ludzi, którzy czekają na przyjście Jezusa. Dlaczego tak będzie? Bo nadchodzi długo oczekiwana nadzieja. Przychodzi długo oczekiwana nadzieja i dlatego jest powód, żeby w taki sposób reagować na to, co się wydarzy. Szatan robi wszystko, ażeby odwrócić uwagę ludzi od proroctw. Dlaczego? Dlaczego jest tak, że ty jako chrześcijanin przeczytasz prawie całą Biblię, ale wysiadasz, gdzieś na boczny tor wchodzisz i nie możesz przeczytać ostatniej księgi Biblii? Jakoś tak najtrudniej, nie? Dlaczego tak się dzieje? To jest tak, jakbyś przeczytał całą książkę, a nie przeczytał ostatniego rozdziału, który jest clue całej tej powieści. Tak, jakbyś oglądał kryminał, a wycięto ci ujęcia ostatnich kart, które pokazują to, co naprawdę się stało w całej tej historii. Dlaczego szatan tego nie lubi? Tej księgi, ani tego, że chrześcijanin czyta tę księgę. Wiesz dlaczego? Bo ta księga mówi o tym, że on zostanie pokonany. Że gdy powróci Chrystus, będzie związany, że będzie wrzucony do jeziora ognistego, gdzie będzie spędzał wieczność. Diabeł nie chce, żebyś wiedział, jaką on ma przyszłość. Diabeł nie jest tym zainteresowany. Diabeł nie chce, żebyś wiedział, że jedynym i ostatecznym zwycięzcą jest tylko jeden i nazywa się Jezus Chrystus. I on nie chce, żebyśmy mieli tego świadomość. Może gdy diabeł przychodzi do ciebie i wyrzuca tobie rzeczy z twojej przeszłości, którą wyznałeś Bogu i mówi: jesteś chrześcijaninem, zobacz, co zrobiłeś. Ty nie możesz teraz na serio traktować Boga i robić rzeczy dla Niego. Popatrz, kim byłeś. Jeżeli masz takie myśli i gdy przypomni ci twoją przyszłość, to jest dobrze, żebyś otworzył ostatnią księgę Biblii i przypomniał mu jego przyszłość. Bardzo tego nie lubi. Teraz kilka rzeczy na tak. To było kilka myśli o tym, co nas odciąga od czytania tych fragmentów proroczych, co sprawia nam trudność. A teraz parę rzeczy na tak. Dlaczego powinniśmy być zainteresowani czytaniem proroctw biblijnych? Pierwszy powód. W Biblii jest bardzo dużo słowa prorockiego. Proroczych wypowiedzi. Jedna trzecia Biblii to są wypowiedzi prorocze. Proroctwa. Jedna trzecia tej księgi. Jeżeli odrzucisz jedną trzecią z treści tej księgi, to zapomnij o zwycięskim życiu i o dojrzałym życiu chrześcijańskim. To jest niemożliwe. Nie osiągniesz prawidłowego duchowego wzrostu. To jest niemożliwe. W Starym Testamencie mamy tak zwanych wielkich proroków, małych proroków, mamy psalmy, w Nowym Testamencie mamy pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, mamy Księgę Objawienia, mamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, mamy 21 rozdział Łukasza. To są całe rozdziały poświęcone, czy księgi, wypowiedziom proroczym. To wielka ilość Bożego Słowa, która jest do tego, żebyśmy ją czytali. Drugi powód, dla którego warto czytać proroctwa biblijne, powinniśmy je czytać ze względu na ich wyjątkowość. powinniśmy czytać te wypowiedzi prorocze. Jezus, dzisiaj wiozłem ludzi z Warszawy do Poznania. Stali przy autostradzie, to jest prawie aż niemożliwe, żeby ktoś zatrzymywał na stopa kierowcę na autostradzie. Ale oni to robili, może 2 kilometry od mojego domu. Przejechałem ich, to znaczy minąłem. Nie przejechałem, bo stali na poboczu. Pojechałem 10 kilometrów na najbliższy zjazd, żeby z powrotem się wrócić i żeby ich wziąć. Mieliśmy 4 godziny. Okazało się, że są studentami archeologii. I wiecie, o czym rozmawialiśmy? O prostej biblijnej. Niewiele wiedzieli w tej materii. O tym, czym naprawdę jest słowo prorocze, jak bardzo jest udokumentowane, jak silnym jest argumentem, który potwierdza prawdziwość tej księgi. Biblia to jedyna księga religijna, która zawiera coś, co nazywamy proroctwami, wypowiedziami, które dotyczą również przyszłości, tego, co się wydarzy, co niesie przyszłość, która jest zakryta dla nas. Ani Koran, ani Wedy, ani Księga Mormona, ani pisma Konfucjusza, ani w pismach Buddy nie ma ani jednego proroctwa. W pewnym momencie ten chłopak, z którym jechałem, mówi, no a inne księgi też są bardzo ważne i też mówią o przyszłości. Ja mówię, nie wiesz, o czym mówisz. Żadna z tych ksiąg nie zawiera nawet jednego proroctwa. Biblia to jedyna księga na świecie, księga religijna, która zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tylko ta księga, żadna inna. Powinniśmy czytać to Słowo Boże, Słowo Prorocze, gdyż nawet aniołowie pragną znać treść tych słów, tego słowa prorockiego. Proroctwa, kolejny argument, są niezbitym dowodem potwierdzającym, że Biblia jest Słowem Bożym. Proroctwa są jednym z najsilniejszych argumentów na to, że ta księga to Boże Słowo. Jeżeli rozmawiasz z kimś, kto powiada, że Biblia nie jest Słowem Bożym, lub z kimś, kto powiada, że jest pełna mitów, jakichś przekazów powtarzanych przez wiele stuleci, a potem zostało to spisane, to możesz użyć proroctw, ażeby pokazać w sposób jednoznaczny, że to jest księga, która musi mieć ponadnaturalne pochodzenie, bo ma ponadnaturalne objawienie. I tego w inny sposób się nie da wytłumaczyć. I świadczą o tym liczne proroctwa, które wypełniają karty tej księgi, które się wypełniły w historii. Gdy myślimy o proroctwach, to myślimy zwykle o mesjańskich proroctwach. Tych proroctwach, które mówią o Jezusie, o tym, co się gdzieś tam miało dziać i stało się w Jego życiu. Ale proroctwa to nie tylko te wypowiedzi Słowa Bożego, które dotyczą Jezusa i tego, co było związane z Jego życiem. Na przykład Izajasz, którego słowa już czytaliśmy, prorokuje, że król Cyrus uwolni Izraelitów z niewoli babilońskiej. Napisał te słowa 150 lat zanim w ogóle urodził się Cyrus. Nikt nie mógł wiedzieć, że będzie taki król, że tak będzie się nazywał. 150 lat wcześniej prorok z Bożego objawienia pisał o tym nie tylko, że będzie taki gość, ale jak będzie się nazywał. I co zrobi? Można tego dowieść, pokazując historyczne zapisy poświadczające czas życia tego proroka Izajasza. I zobaczysz, że pisał te słowa 150 lat w ogóle, ktoś taki jak Cyrus się urodził. Pierwsza Królewska mówi, że Izrael będzie miał króla Jozjasza, który spali fałszywych proroków. Zostało to napisane 300 lat wcześniej, zanim w ogóle Jozjasz się urodził. Jak to wytłumaczysz? I Biblia jest pełna proroctw o konkretnych osobach, narodach, miastach. Te zapowiedzi prorocze, te wypowiedzi się wypełniły w najdrobniejszych szczegółach. Pod lupę coś z Nowego Testamentu weźmy. Znamy wypowiedź Jezusa, jaką skierował przeciwko Kafarnaum, Betsajdzie i Chorazynie, takim miastom. I gdy opuszczał te miejsca, to wiesz co powiedział? Że gdyby zwiastował moje słowa w Sodomie i Gomorze, to ono by dawno w worze i popiele pokutowały. A te trzy współczesne Jezusowi miasta nie pokutowały. I na tych miastach jakby zostało włożone, czy spoczęło jego przekleństwo. Wiesz, co się stało 150 lat później? Było jedno z większych trzęsień ziemi w tym regionie i te miasta zupełnie zniknęły. Także w 1800 roku krytycy Biblii powiadali, że te trzy miasta, o których mówi Biblia, o których niby wypowiedział się Jezus, w ogóle nie istniały. Tak jeszcze twierdzili w 1800 roku. Ale wiesz, dzisiaj, 200 lat później, możesz odkopać rumowiska tych miast, które przez 1800 lat nie istniały dla historyków i dla ludzi. Tak głęboko się zapadły. Wiesz dlaczego? Bo Jezus pod koniec swojego życia wypowiedział pewne słowo dotyczące przyszłości tych miast. Czy to przypadek, że właśnie te miasta, o których mówił Jezus, zostały zniszczone? Był taki gościu, który wszedł do pastora i nie wierzył w taką Bożą opatrzność. No i ten pastor próbował mu w tym pomóc i mówi, wyobraź sobie, że pracujesz na elewacji. No i straciłeś równowagę, byłeś na wysokości drugiego piętra i spadłeś, ale była kubka piasku, spadłeś i nic się nie stało. Jak byś to nazwał? Co to takiego? No przypadek. Wyobraź sobie, że dalej pracujesz. Po jakichś trzech tygodniach deska się złamała. Byłeś na pierwszym piętrze. Znowu spadłeś i nic się stało. Jakbyś to nazwał? Przypadek. Ale chłopie, wydarzyło się w ciągu 3 miesięcy, trzeci raz taka historia. Jakbyś to nazwał? Przyzwyczajenie. No można tak. Popatrzmy na ostatni tydzień życia Jezusa. Siedział na Górze Oliwnej i powiedział uczniom, oni byli pod takim wrażeniem tej świątyni wybudowanej przez Heroda, którym zajęło to prawie 40 lat i pokazują mu, że to takie wielkie, wspaniałe. A wiesz, jak Jezus to skomentował? Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Upływa 40 lat. Zbliża się rok 70. Dokładnie co do joty wypełniły się słowa Jezusa. To jest ponadnaturalna wiedza dotycząca przyszłości. I wiesz, co to robi? To dowodzi, że ta księga jest Słowem Bożym. Nikt z ludzi nie ma wglądu w przyszłość. Księgi prorocze potwierdzają i uwiarygadniają osobę Jezusa. W Starym Testamencie, jak obliczyli bibliści, jest ponad 300 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa. Ponad 300, dokładnie 333. Wiele z tych proroctw to są powtórzenia. Na przykład o tym, że Jezus będzie potomkiem Abrahama siedmiokrotnie, masz takie stwierdzenie na kartach Starego Testamentu. Czyli jak odejmiemy od tych 333 te, które się nie powtarzają, to masz 108 proroctw, które się nie powtarzają, które dotyczyły osoby i życia Jezusa. Precyzyjnie, dokładnie odnoszą się do jego osoby, jako człowieka, przepraszam, który jest z Nazaretu. I wszystkie te zapowiedzi wypełniły się w czasie jego pierwszego przyjścia. Dobrze jest o tym wiedzieć. Dobrze jest również, żeby ci, którzy nie wierzą w te proroctwa, o tym wiedzieli. Jak na to zareagują? Jak im przedstawisz taki fakt? No najpierw powiedzą tak, że Jezus czytał proroctwa, czytał te księgi, no więc wiedział o pewnych rzeczach, które się wydarzą w jego życiu. Na przykład pisał jeden z proroków, że Jezus wjedzie na grzebięciu oślicy. Jezus znał te pisma, więc wysłał uczniów, którzy przywiedli mu takie zwierzę. No więc w ten sposób jakby wypełnił to proroctwo, bo wiedział, jaki był ten uprzedni zapis, jak ono brzmiało. No tak, tylko że 80 proroctw, z tych 108, 80 proroctw było poza zasięgiem jego jako człowieka, jego wiedzy jako człowieka. Przykład. Nie mógł mieć wpływu na miejsce, w którym się urodzi. Myślisz, że mógł mieć wpływ na to, że znajdzie się w Egipcie? że wróci z Galilei. 40 proroctw dotyczy jego pogrzebu i zmartwychwstania. No, raczej to nie jest, tak się nie dzieje, że człowiek kontroluje to, co się dzieje po jego śmierci, nie? U was na to myśli tak się dzieje? Że ktoś, kto umarł, to na razie jeszcze nie, tak? To są potężne dowody potwierdzające to, że Jezus był tym, za kogo się podawał. Matematyk, specjalista od statystyki, Peter Stoner, napisał wiele bardzo ciekawych książek na temat statystyki i zrobił taki eksperyment. Wziął ponad 800 studentów, pochodzili z 12 stanowych uniwersytetów, wydziałów matematycznych w różnych stanach, Stanach Zjednoczonych, i dał im zadanie, żeby spróbowali określić prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia się 8 proroctw w życiu jakiegokolwiek człowieka. Wzięto takie proroctwo pod lupę, jak na przykład, że się urodzi w Betlejem, że kość nie będzie złamana, że zdradzi go przyjaciel. 8 tych proroctw wyselekcjonowano. 12 czy 13 niezależnych grup studentów razem, czyli prawie 800 osób. Wiecie, do czego doszli? Oddzielnie pracując w tych grupach, że prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się tylko tych 8 proroctw w życiu przypadkowego człowieka jest jak 1 do 10 do 17 potęgi. To nam niewiele mówi. Żeby to zobrazować, obszar Polski musiałby zasypać monetami wielkości 5 złotówki na głębokość 60 cm, a ja bym wziął jedną monetę, pomalował ją na czerwono, a tobie zawiązałbym oczy, dałbym ci saperkę, plecacek, coś do picia, wpuściłbym na teren Polski z 10 tysięcy spychaczy, żeby tak przez 2 miesiące pomiliły to wszystko. Ty mógłbyś chodzić i miałbyś chodzić gdzie chcesz, jak chcesz, ile chcesz, ale mógłbyś tylko podnieść jedną monetę. I to właśnie miałaby być ta jedna jedyna zaznaczona na czerwono. Takie jest prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się tych 8 proroctw w życiu przypadkowego człowieka. Chcecie usłyszeć, jakie jest prawdopodobieństwo dotyczące 16? To się, jakby powiedział policjant, to się w pale nie mieści. To potwierdza, że prawdą jest to, co Biblia mówi o Jezusie, że jest Bogiem, który przyjął na siebie postać człowieka. 5. argument, dla którego warto czytać proroctwa. One objawiają, odsłaniają przyszłość. Bóg zechciał swoim dzieciakom objawić pewne rzeczy, które wydarzą się w przyszłości. Ja wierzę, że pewnego dnia przyjdzie Jezus z aniołami. Wierzę, że pewnego dnia ludzie, którzy umarli, zostaną zmartwychwzbudzeni. I ci, co uwierzyli w Jezusa i będą w tym czasie żyli na ziemi, znajdą się w miejscu, w którym jest Jezus. W tym samym miejscu. Wierzę w to, że Biblia mówi, że wierzący ludzie, którzy na serio traktują Jezusa, będą w pewnym okresie na tej ziemi rządzili tą ziemią w Jego imieniu. Że ziemia będzie wypełniona pokojem, sprawiedliwością, a wierzę również w to, że zostaniemy zabrani z tej ziemi, że ta stara ziemia zostanie zniszczona. Że będzie nowe niebo i nowa ziemia. To są rzeczy, co do których Pan Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że wydadzą się w przyszłości. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli masz taką przyszłość, to masz nadzieję. To wiesz, że warto żyć. Wiesz, że warto budzić się do kolejnego poranku, do kolejnego dnia. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A co mówi kolejny tekst? To jest 1 Koryntian 2,9. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Jak? Przez proroctwa, przez słowa Pisma. Biblijne proroctwa są potężnym narzędziem do tego, żeby ewangelizować. Pierwszy nawrócony człowiek z Afryki, to wiecie, że wracał z Jerozolimy i spotkał Filipa, tam gdzie go nie powinien spotkać. I jakich tekstów użył zostały użyte do tego, żeby ten człowiek pokutował i się nawrócił? Jakie wypowiedzi tam były? Z jakiej księgi? Co czytali? Prorocze wypowiedzi, nie? O kim to prorok mówił? Nie rozumiał tego. Jak przeczytasz pierwsze kazanie w Dziejach Apostolskich, wygłoszone przez Piotra, od początku do końca, to prawie ciągły cytat wypowiedzi proroczej. Nawraca się 3000 ludzi. Jeżeli chcesz ewangelizować Żydów, to nie możesz się powoływać Nowy Testament, bo dla nich to księga pogan. Dla nich Boże Słowo to Stary Testament. Doskonałe narzędzie, żeby przyprowadzać tych ludzi do Jezusa, pokazując proroctwa Starego Testamentu. Często nie rozumiemy tych biblijnych proroctw, dlatego że nie czytamy Starego Testamentu. Ja nie chcę nas zawstydzać, ale bym zapytał, ilu z nas czyta Stary Testament. To nie było tu lasu rąk. Kolejny powód, dla którego proroctwa są ważne i dobre tego, żeby je czytać, to one są niezwykłym narzędziem do nauki moralności. Zwykle myślimy o proroctwach w kontekście przyszłości, ale połowa z nich dotyczy moralności, tego, jak mamy żyć. Nawet większość dotyczy teraźniejszości. I gdy zaczniesz czytać księgę Jeremiasza i ona mówi o tym, co się dzieje w tamtym czasie w narodzie izraelskim, nawołuje ludzi do pokuty, do porzucenia takiej religijnej hipokryzji, od takiego traktowania Boga na pół gwizdka. Najwięcej nauk dotyczących moralności znajdziemy w pismach proroczych. Jedynie Jezus nauczał więcej w tej sprawie. Ale wiesz, co Biblia mówi o Jezusie, że był największym prorokiem. Księga Amosa, 5 rozdział, 21-24 werset. Ja przeczytam to w takiej parafrazie współczesnej, trochę pozwoliłem sobie na pewną ingerencję w tekst. Współczesna polszczyzna. Może jak chcecie, to najpierw przeczytam oryginał, co? Żebyście zobaczyli, jak daleko odpadłem, dobra? Dobra, Księga Amosa, 5 rozdział. Piąty rozdział, 27-24. Słuchajcie, to Bóg mówi. Nienawidzę waszych świąt. Gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne, ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cielom nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, sprawiedliwość jak potok niewysychający. A to parafraza współczesna. Nienawidzę i odrzucam wasze ewangelizacyjne nabożeństwa. Nie lubię też waszych uwielbiających nabożeństw. Pomimo tego, że dajecie mi dziesięcinę i ofiary, to nie mogę ich przyjąć. Nawet nie chcę patrzeć na wasze nabożeństwa z wieczerzą pańską. Usuńcie hałas waszych hymnów. Nie chcę słyszeć dźwięku waszego pianina. To, co chcę, to by moje prawo tryskało jak woda, sprawiedliwość jak potok niewysychający. Tekst mówi o religijnej hipokryzji, o zakłamaniu. Śpiewamy, modlimy się, uwielbiamy, mówimy chwała Panu, a żyjemy jak poganie. Niech naprawdę z żywą stanie się twoja relacja z Panem, z Jezusem. I nie zostawiaj tej relacji w momencie, kiedy wychodzisz z kościoła. Bo prawda o tobie i o mnie to jest to, kim jestem, kim jesteś. Nie w dwóch godzinach w niedzielny poranek, ale przez całą resztę tego tygodnia. Kolejny argument, dlaczego warto czytać i rozważać proroctwa, pomagają w duchowym wzroście. studiowanie, jak już wspomniałem, Bożych proroctw, biblijnych proroctw, wzbudza nadzieję. Jak tak naprawdę obiektywnie patrzysz na to, co się dzieje w świecie, w którym żyjemy, to jednej rzeczy zaczyna brakować coraz bardziej, nadziei. Że będzie lepiej. Tego najbardziej ludziom zaczyna brakować. Pogrążamy się coraz bardziej w niemoralności, w wyuzdaniu, w podkopywaniu wszelkich rzeczy cennych. I w tym rozpadającym się, degradującym się świecie jest tylko jedna prawda, jedna osoba i jedna nadzieja. To jest Jezus. To jest jedyna nadzieja. Znamy ten wiersz. Teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Słyszeliśmy dość dużo kazań o wierze, jeszcze więcej o miłości. A kiedy słyszałeś kazanie o nadziei? Kiedy słyszałeś kazanie o nadziei? Czy to nie zdumiewające? Jeden z trzech filarów, o których wspomina tutaj Paweł, zupełnie pomijany w zwiastowaniu. Wiesz dlaczego? Bo nadzieja w bardzo dużym stopniu zależy od tego, co wiesz albo czego nie wiesz odnośnie proroctw. Im więcej wiesz na temat proroctw, tym silniejszą jest twoja nadzieja. Jedna z rzeczy, która niepokoi, którą można obserwować we współczesnym chrześcijaństwie, to jest przywiązanie do tego, co jest tutaj i teraz, do naszego życia. I chcę powiedzieć, że nie zawsze tak było. Wielcy mężowie Boży 80, 100, 120 lat temu umierali, zapadali na jakąś śmiertelną chorobę. To oni nie robili larum za pomocą Facebooka i jakichkolwiek innych narzędzi, żeby jak najwięcej ludzi zmobilizować, żeby jeszcze nie umarli. Wiesz, co często ci ludzie mówili? Nie módlcie się o moje uzdrowienie, ja już chcę odejść do mojego Pana. A teraz tak się podczepiamy pod te różne urządzenia, które podtrzymują nasze życie, jakbyśmy w ogóle nie wierzyli w to, co głosimy przez całe życie. Biblia mówi, że gdy odchodzisz, znajdujesz się w obecności Pana, dostajesz uwielbione ciało, znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma cierpienia, nie ma łez, nie ma bólu, nie ma smutku, nie ma cierpienia. Wiesz, co mówili pierwsi chrześcijanie? Maranata. Wiesz, co to oznacza? Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Kiedy ostatnio to mówiłem? Kiedy ostatnio to mówiłeś? Przyjdź. Nie mogę się Ciebie doczekać. Czy na to czekam? Taką nadzieję dają proroctwa biblijne. Proroctwa biblijne inspirują również do ewangelizowania. Jeżeli naprawdę wierzysz, że Jezus wraca i może to się stać w każdej chwili, to nie będziesz tracił swojego czasu. Nie będziesz jeździł pustym swoim samochodem, gdy na drodze stoją ludzie, którzy chcą kawałek przejechać za darmo. Bo będziesz miał świadomość, gdzie wylądują, gdy nie usłyszą o Jezusie. Jeżeli naprawdę wierzysz w to, że Jezus wraca, to masz jedną rzecz. Jak w łańku, jesteś tego świadomy, że masz bardzo mało czasu. Że masz bardzo mało czasu. I będziesz się dzielił dobrą nowiną z tyloma ludźmi, ile tylko będzie dla Ciebie możliwym. To wspaniała motywacja do ewangelizowania, świadomość, że powraca Jezus. Pismo opowiada, jak będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, wtedy. Co wtedy? Nadejdzie koniec. Może nie mówimy, bo za bardzo na koniec nie chcemy poczekać. Chcesz, żeby Jezus przyszedł? Żeby nastało Jego panowanie, Jego Królestwo w taki widzialny sposób? Dziel się Ewangelią z tyloma ludźmi, ile to jest dla Ciebie możliwe. nieraz mówiłeś, że to, co robimy, jeśli chodzi o głos Ewangelii, to jesteśmy taką firmą, która przyspiesza nadejście końca świata. Tym się zajmujemy. Dzielimy się Ewangelią. Im więcej studiujesz biblijne proroctwa, tym bardziej będziesz motywowany do świętego życia. Przesłanie o powrocie Jezusa, o tym, że przychodzi, to jest jak miecz, obosieczny miecz. Dla tych, co nie wierzą, to zwiastowanie mówi: ratujcie się przed nadchodzącym gniewem Boga. Wiesz, Bóg rozprawia się z grzechem w dwojaki sposób. Albo poprzez łaskę, albo poprzez gniew. Nie ma żadnego trzeciego sposobu. I każdy z nas dzisiaj z tego pięknego już wieczoru, w tym pięknym miejscu, jest albo pod Bożą łaską, albo pod Bożym gniewem. Jeżeli jesteś pod Jego gniewem, to przychodzący, wracający Jezus przyjdzie jako Twój sędzia. Nie ukochany zbawiciel, jako sprawiedliwy sędzia. Dla wierzącego, traktującego na serio Jezusa, człowieka, powrót Jezusa oznacza jedno: żyj świętym życiem. Wraca święty Pan. Wiecie, my dzisiaj w naszych czasach mówimy dużo o Duchu Świętym, tylko zapominamy, że to jest święty Duch. Święty. Ta mowa o świętym życiu tak bardzo pachnie nam teologią, że spróbujmy wyrazić to w prostszy sposób. Mam uczynić Jezusa Panem każdej części mojego życia. Każdej sfery mojego życia. To o to chodzi w świętości. Byłoby dobrze, gdybyś znalazł sobie chwilę czasu w zaciszu, wziął rzeczy do pisania, popatrzył na różne sfery swojego życia i zadał jedno pytanie przy tych różnych sferach: czy Jezus jest tego Panem? Czy Jezus rzeczywiście jest Panem tej sfery? Czy Jezus jest Panem muzyki, muzyk, którą słucham? Czy Jezus jest Panem stron internetowych, po których mieszkuję? Czy jest Panem w tej sferze? Czy jest Panem filmów, które oglądam? Czy jest tego Panem? Czy jest Panem czasopis, który oglądam? Czy jest Panem sposobu, w jaki zarabiam pieniądze? Czy jest Panem sposobu, w jaki wydaję moje pieniądze? Czy jest Panem? Czy On jest Panem? Wiecie, zbyt często zapominamy, że jesteśmy tylko zarządcami. On jest Panem. Na początku Kościół penetrował świat, a teraz świat penetruje Kościół. I dlatego problemy świata są obecne w Kościele. Dlatego są rozwody, jest seks przedmałżeński, są uzależnienia, jest hazard. Bo świat penetruje Kościół. A ma być odwrotnie. Czy Jezus jest Panem moich relacji? Mojego małżeństwa? Mojego rodzicielstwa? Tego, kim jestem jako rodzic? Czy Jezus jest Panem? Czy Jezus jest Panem mnie jako pracodawcy? Czy Jezus jest Panem mnie jako pracownika? Czy jest moim Panem? Czy jest Panem moich interesów? Jezus jest Panem? To ważne pytanie. Znajdź te sfery, w których Jezus nie jest Panem. Poddaj je Bogu i proś o przebaczenie. Podejmij decyzję. ty przesiadasz się na miejsce pasażera. Gdy tak zrobisz, łatwo ci będzie powiedzieć słowa: Jezu, przyjdź, nie mogę się na siebie doczekać. Czekam na ciebie. I nie dlatego, że jesteś zmęczony, ale żeby kochać, tęsknić za nim.